Kiedy pali nas w ustach i w przełyku mamy kwaśny posmak, mówimy, że męczy nas zgaga. Jeśli jednak zdarza się tak często, że może to być objaw refluksu żołądkowo-przełykowego, to wtedy musimy coś ze sobą zrobić. Jak rozpoznać i jak leczyć taki właśnie refluks, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem programu jest doktor nauk medycznych Jarosław Daniluk, zastępca kierownika Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych i jednocześnie przewodniczący oddziału białostockiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Tego palenia w przełyku i kwaśnego posmaku w ustach doświadczył chyba każdy. I właśnie to jest zgaga. A kiedy może się ona pojawić?
Zgaga jest zjawiskiem, objawem bardzo powszechnym. Ogólnie uważamy, że jest to uczucie pieczenia, palenia za mostkiem, przełyku. Zwykle występuje ona sporadycznie, po jakichś błędach dietetycznych, na przykład wtedy, kiedy zjemy obfity, tłusty posiłek. Dochodzi do niego na skutek zarzucania treści żołądkowej, najczęściej kwaśnej, do przełyku, zaburzeń motoryki w obrębie przełyku, czy też rozciągania tego przełyku przez treść pokarmową, czy też gazy. Jeśli ta zgaga występuje sporadycznie, raz na kilka miesięcy, to nie jest to objaw choroby, jest to po prostu przypadłość, która może się zdarzyć i po prostu powinniśmy unikać czynników, które ją wywołują.
Ale czasem nie wiemy, jakie to są czynniki. Po prostu stało się i niektórzy nie zdają sobie sprawy, po czym.
To prawda. Takich czynników, które najczęściej powodują wyzwolenie zgagi, należą na przykład soki cytrusowe, czy też przetwory pomidorowe, o czym niewiele osób sobie zdaje sprawę. Również napoje gazowane, młodzież uwielbia na przykład Coca-Cola czy Pepsi-Cola. Nie zdajemy sobie sprawy, że te płyny mają odczyn kwaśny i mogą nasilać również zgagę. Przyprawy również te wszystkie produkty, które zawierają dużo tłuszczów, ale również słodycze, nasilają istotnie zgagę.
Mówi pan o tym, że to raz w miesiącu, czy tam może nawet kilka razy w miesiącu, to też nie jest żaden problem. No ale co wtedy zrobić? Jak sobie poradzić, jeśli mamy taki doraźny moment właśnie objawów tej zgagi?
Jeżeli już ta zgaga wystąpi, to przede wszystkim najlepiej unikać tego typu błędów dietetycznych, ale jeżeli już niestety ona wystąpi, to możemy zastosować proste sposoby, proste leki, takie jak leki zobojętniające, czy też leki osłaniające, które są dostępne szeroko, bez recepty.
Ale czy jest jakiś opisany moment, że do pewnego momentu poczekajmy, może sami sobie z tym poradzimy bez stosowania jakichkolwiek tam środków, ale już kiedy one zaczynają się na przykład nasilać, czy pewne dolegliwości są nieprzyjemne, no to już zastosujmy coś.
Zwykle leczenie farmakologiczne powinniśmy włączyć wtedy, kiedy zgaga jest tak zwana uciążliwa, czyli występuje raz, dwa razy w tygodniu. To już jest ten moment, kiedy powinniśmy rozważyć leczenie farmakologiczne.
A jeśli chodzi o jakieś potrawy, płyny, na przykład niektórzy sodę sobie oczyszczoną popijają, nie wiem, czy to dobrze robią.
Tak, to jest, zresztą w internecie można znaleźć szereg sposobów, które...
W internecie można znaleźć wszystko.
Wszystko, to prawda, ale proponowane przez internautów sposobu na łagodzenie objawów taki jak zgaga i między innymi znajduje się w nich soda. Soda oczyszczona zawiera, ona ma generalnie kwaśny odczyn, czyli kwaśny, zasadowy odczyn, w związku z czym neutralizuje działanie kwasu i dzięki temu pomaga w zniesieniu objawów.
No są teraz takie wody alkaliczne, gdzieś zauważyłem, w sklepach sprzedają nawet, chyba nie gazowane, bo gazowane to raczej nie są dobre dla takich, którzy mają zgagę.
No wszelkie napoje gazowane, niestety one powodują rozciąganie ściany żołądka, przez co zwiększają ryzyko zarzucania treści żołądkowej do przełyku.
A kiedy zgaga może być objawem jakiejś choroby układu pokarmowego i jakiej najczęściej?
No właśnie wtedy, przede wszystkim, kiedy jest tak zwana zgaga uciążliwa, czyli występuje raz, dwa razy w tygodniu. Najczęściej oczywiście zgaga jest objawem choroby refluksowej przełyku, czyli zarzucania treści żołądkowej do przełyku, który powoduje kłopotliwe objawy, bądź też powikłania.
Poza tą chorobą, co jeszcze może być?
Zgaga może występować również w innych skorzeniach, takich jak na przykład achalazja przełyku. To jest drugi biegun, jak gdyby, chorób przełyku, ponieważ w achalazji w pustu dolny zwierz przełyku jest w stanie tonicznego w kurczu, a więc występują wtedy zaburzenia w połykaniu, czyli coś praktycznie przeciwnego do choroby refluksowej.
Tak jakby się lejek zatykał, to
dokładnie,
wygląda.
Tak. I na skutek tego, że pokarmy zalegają w przełyku, dochodzi do ich fermentacji i powstaje uczucie zgagi.
Czyli pierwsze rozkładanie się dzieje się już na tej części przełykowej. Tak. Co jeszcze może być?
Czasami występuje zgaga czynnościowa, czyli zaburzenie funkcjonalne, kiedy pacjent odczuwa zgagę, natomiast nie jest to potwierdzone badaniami diagnostycznymi, to znaczy nie ma patologicznego zarzucania treści żołądkowej do przełyku, natomiast pacjent ma odczucie zgagi.
A czy to odczucie zgagi może być na przykład wynikiem jakiegoś stresu, czy to już coś głębszego się musi rozwijać?
Stres generalnie może nasilać objawy choroby refluksowej. Mhm. W związku z tym jest to jeden z czynników ryzyka i zaleca się nawet u pacjentów z chorobą refluksową, aby unikać sytuacji stresowych, to oczywiście no, w życiu codziennym jest
tak
bardzo
możemy
trudno.
Powiedzieć tylko.
Tak, tak.
Czyli z tych najważniejszych chorób, jakie mogą być z układu pokarmowego, wynikających, inaczej mówię, będących skutkiem, czy też objawiających się zgagą, to będzie choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa, tak to się nazywa chyba.
Tak, choroba refluksowa przełyku. Tak, to jest dominujący choroba, w której występuje zgaga.
I właśnie o tej chorobie dzisiaj będziemy mówić podczas audycji. Panie doktorze, mówiliśmy o zgadze, której doświadczył chyba każdy, jeśli nie, to na pewno doświadczy, może nawet przy okazji najbliższych świąt, bo wystarczy sobie zjeść trochę więcej ciasta i wtedy możemy mieć właśnie takie wrażenia, zwłaszcza ciasta takiego jak sernik albo coś takiego, co trochę tłustego zawiera. A jeśli chodzi o chorobę refluksową żołądkowo-przełykową, co to jest w ogóle najpierw powiedzmy?
A według definicji choroba refluksowa przełyku to jest zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, która powoduje kłopotliwe objawy bądź też powikłania.
Czyli te objawy to może być zgaga?
Tak, najczęstszym objawem choroby refluksowej jest zgaga, aczkolwiek jest to, jak już wspominaliśmy, objaw mniej swoisty, ponieważ może występować w innych chorobach. Bardziej swoistym objawem są tak zwane kwaśne regurgitacje, czyli zarzucanie treścią kwaśną. Ten objaw występuje rzadziej niż zgaga, ale za to jest bardziej charakterystyczny dla choroby refluksowej.
I to jest taki objaw typowy. A jakiej części populacji dotyka wśród ludzi dorosłych? Powiedzmy w naszym kraju najpierw.
To jest, choroba refluksowa jest chorobą bardzo powszechną. Uważa się, że w Polsce w populacji osób dorosłych choroba refluksowa dotyczy nawet 34% osób po 18 roku życia.
1/3 społeczeństwa
tak,
dorosłego.
Aż 10% z tych chorych, którzy mają chorobę refluksową, trafiają do specjalistów już z powikłaniami tej choroby. Także problem jest naprawdę istotny.
A jak to się ma do innych regionów świata?
Biorąc pod uwagę całą populację Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, uważa się, że około 20% populacji ma chorobę refluksową, czyli jest to bardzo pokaźna liczba.
No dobrze, to z tego wynika, że u nas jest ponad tą średnią w tamtych krajach.
Tak, to jest z tym, że te dane, które mówimy o Polsce, dotyczą osób dorosłych, a dane, które przytoczyłem, odnośnie Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, dotyczą łącznie populacji dzieci i osób dorosłych, a choroba refluksowa częściej rozwija się jednak po 40 roku życia.
No a jeśli chodzi o dzieci, to tam jest zupełnie inny mechanizm i to sobie odłożymy na inny temat, bo u dzieci refluks zdarza się do drugiego roku życia, chyba jak dobrze pamiętam, powszechnie, ale tak. Potem sam się leczy i tym się w ogóle za mocno nie należy przejmować, chociaż też nie wolno lekceważyć, jeśli się utrzymuje dłużej. Do tego tematu jeszcze wrócimy przy okazji innej audycji. A czy w ogóle są takie kraje, w których nie ma takiego problemu jak choroba refluksowa albo jest znikomy?
Tak, to zależy od rejonu geograficznych świata. I na przykład w krajach dalekiej Azji, czy też tam częstość występowania choroby refluksowej jest około 10%. Natomiast na przykład w Afryce czy w Azji ta choroba refluksowa jest jeszcze rzadsza. I wynosi około, częstość występowania tej choroby wynosi około 5-6%, czyli znacznie niższa niż w krajach Europy Zachodniej, czyli w krajach uprzemysłowionych.
A czy wiadomo, dlaczego tak jest?
To prawdopodobnie wiąże się z patogenezą choroby refluksowej. Czyli generalnie, biorąc pod uwagę, dlaczego u pewnej grupy osób rozwija się choroba refluksowa, a u innych nie, należy sięgnąć troszeczkę głębiej. Ta choroba ma podłoże wieloczynnikowe. Oczywiście są pewne uwarunkowania genetyczne, to może również wpływać na zróżnicowanie geograficzne występowania tej choroby, pewne różnice anatomiczne.
A te uwarunkowania genetyczne to co na przykład?
No pewne polimorfizmy genów, które predysponują do choroby refluksowej. Jeżeli chodzi na przykład o czynniki anatomiczne, to z kolei możemy tutaj mówić o takim najczęstszym czynnikiem, który predysponuje, to jest przepuklina rozworu przełykowego przepony, która jest dosyć powszechna, prawda, i może predysponować do rozwoju choroby refluksowej. Mamy również szereg uwarunkowań czynnościowych, ale przede wszystkim środowiskowych. I myślę, że te uwarunkowania środowiskowe determinują tak ogromne zróżnicowanie geograficzne występowania choroby refluksowej.
A w tych uwarunkowaniach środowiskowych to jakie to są szczególnie czynniki?
No wśród tych uwarunkowań środowiskowych przede wszystkim należy uwzględnić używki, czyli picie alkoholu oraz palenie papierosów. Poza tym nieprawidłowa dieta, czyli spożywanie dużej ilości pokarmów tłustych, które również predysponuje do rozwoju choroby refluksowej. Poza tym wśród takich istotnych czynników środowiskowych, które zwiększają ryzyko choroby refluksowej, jest otyłość.
Biorąc pod uwagę to, co pan powiedział, czyli Afrykę i tamte kraje, nasz, no to taki mamy klimat, bo trzeba jeść tłusto, żeby nie zmarznąć.
I dużo.
I dużo jeszcze do tego.
Tak, można by tak powiedzieć. Niestety otyłość, na przykład brzuszna szczególnie, zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej i predysponuje do zarzucania treści żołądkowej do przełyku.
Czy to będzie bardzo skomplikowane, żeby spróbować opisać, jaki jest mechanizm w ogóle powstania tego refluksu? Jakby pan tak chciał na czynniki pierwsze rozłożyć, żeby zrozumiał człowiek, który na przykład nigdy z tym nie miał do czynienia.
A więc no przede wszystkim pewne pokarmy, pewne grupy pokarmów zwiększają wydzielanie soku żołądkowego, w tym kwasu solnego. Dodatkowo część z tych produktów zmniejsza napięcie dolnego zwieracza przełyku, przez co ułatwione jest cofanie się treści żołądkowej do przełyku. Tak jak wspomniałem, otyłość brzuszna również zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej. To zresztą, co obserwujemy w trakcie ciąży. Wzrost ciśnienia w jamie brzusznej predysponuje.
Podnosi.
Podnosi, tak, i zwiększa ciśnienie, co ułatwia cofanie się treści żołądkowej do przełyku. W ciąży dodatkowo wpływ mają pewne hormony, które wpływają na zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza przełyku i ułatwiają cofanie się treści do przełyku i to właśnie powoduje objawy choroby refluksowej.
No jeśli ktoś ma pracę w zgięciu na przykład, to też wykonuje ucisk na żołądek i to też może być powodem.
Dokładnie, czyli jeżeli ktoś ma pracę, która predysponuje do tego, że musi pracować w zgiętej pozycji ciała, jeżeli ktoś nosi na przykład ubrania obcisłe, czyli zapina bardzo mocno pasek, to wszystko zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej i predysponuje do refluksu.
No dobrze, to skoro wiemy, jaki jest mechanizm jego powstawania, to spróbujemy za chwilę powiedzieć, jak sobie z tym radzić. Dziś realizujemy prośbę jednej ze słuchaczek, żeby powiedzieć o refluksie żołądkowo-przełykowym, a czas jest naprawdę odpowiedni, ponieważ właśnie ten refluks, zgaga, to są takie dolegliwości, które mogą nam towarzyszyć właśnie w okresie obfitości, czyli kiedy będą święta. Zgaga, cofanie się kwaśnej treści żołądka, to takie typowe objawy choroby refluksowej. A jakie mogą być objawy nietypowe?
Rzeczywiście, tak jak wspomniał pan redaktor, te zgaga i cofanie się kwaśnej treści to są najczęstsze objawy choroby refluksowej, ale mogą zdarzać się również inne objawy. Takim na przykład jest ból w nadbrzuszu, czyli w górnej części brzucha. Występuje około 20% nawet chorych z chorobą refluksową. Część chorych ma bóle w klatce piersiowej i te objawy, ten ból może sugerować chorobę niedokrwienną serca. Ci chorzy często trafiają do kardiologa z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca. Wśród innych objawów choroby refluksowej mogą wystąpić objawy zaburzenia połykania, czy też bolesnego połykania, objawy krwawienia do przewodu pokarmowego, czy też na przykład nadmierne wydzielanie śliny. Część z kolei pacjentów ma bardzo nietypowe objawy, które na pierwszy rzut oka mogą w ogóle nie mieć związku z chorobą refluksową.
Czyli te, o których przed chwilą pan mówił, to te, które mają związek z układem pokarmowym.
Tak.
A te teraz, które pan chce powiedzieć, to pewnie nie nawet.
Tak, często część z nich może sugerować, że ich podłoże leży właśnie w przewodzie pokarmowym, tak jak na przykład puste odbijanie, ale inne objawy, tak jak uczucie dławienia w gardle, chrypka, czkawka, na przykład nadżerki, szkliwa zębów, czy też zaburzenia snu, kaszel, zapalenie krtani, nasilenie przewlekoobturacyjnej choroby płuc, no to są objawy, które na pierwszy rzut oka mogą nie mieć związku właśnie z chorobą refluksową, a mogą być właśnie wywołane przez tą chorobę.
Nawet zapalenie ucha środkowego.
Podnosi się właśnie wpływ choroby refluksowej na zwiększoną częstość zapalenia ucha środkowego.
Czyli po prostu ta treść, która jest kwaśna, powoduje stan zapalny, który się jakby unosił do części, które znajdują się w głowie.
Tak, trafianie tego refluksatu, prawda, może nasilać objawy zapalne, może trafić to do gardła, prawda, i w związku z tym podać tam stan zapalny.
Astma na przykład.
Tak, również mówi się o wpływie choroby refluksowej na astmę, aczkolwiek tutaj ten związek też jest niejasny, ponieważ często ci pacjenci, którzy mają astmę, przyjmują leki, które zmniejszają napięcie dolnego zwieracza przełyku. Również u pacjentów z astmą zwiększa się ciśnienie w obrębie jamy brzusznej i to może po prostu poprzez samą chorobę, poprzez astmę predysponować do rozwoju choroby refluksowej.
A jeśli chodzi o te objawy nietypowe, to jak długo one muszą się pojawiać, czy żeby w ogóle chcieć albo koniecznie zrobić jakieś badania, czy tym się przejmować, po jakim okresie zauważenia?
Oczywiście, jeżeli to występuje kilka dni, to nie powinno od razu budzić naszego niepokoju. Natomiast jeżeli jest to przewlekłe, prawda, czy utrzymuje się przez kilka tygodni, to należy zastanowić się, jaka jest przyczyna tego typu objawów.
Czyli poszukiwanie niekoniecznie musi oznaczać, że jest to choroba, bo to nie jest straszna choroba. No nazwijmy to, refluks żołądkowo-przełykowy jest dokuczliwy, ale tylko w niewielkim stopniu może prowadzić do chorób, które są rzeczywiście bardzo groźne.
Tak, to prawda. Choroba refluksowa przełyku jest dokuczliwą chorobą, wpływającą istotnie na jakość życia pacjentów. Natomiast powikłania tej choroby nie występuje na szczęście często.
Zdarza się, że część ludzi prowadzi bardzo aktywny tryb życia, chodzi na siłownię, biega i zdawałoby się, oni nie powinni mieć w ogóle takich problemów, a mają. Dlaczego?
Umiarkowana aktywność, wysiłek fizyczny wpływa korzystnie na objawy choroby refluksowej, czyli generalnie zmniejsza częstość tych objawów. Wiąże się to głównie z poprawą trawienia pokarmów oraz również ze zmniejszeniem tkanki tłuszczowej. Natomiast intensywne wysiłki fizyczne zwykle powodują wzrost, jak już kilka razy wspominałem, ciśnienia w obrębie jamy brzusznej i predysponują do cofania się treści żołądkowej do przełyku.
Czyli tutaj akurat to prozdrowotne zachowanie czasem może się okazać nie do końca sprzyjające temu naszemu, być może też i genetycznemu właśnie upodobaniu do tegoż właśnie refluksu, bo może odziedziczyliśmy go.
Myślę, że we wszystkim trzeba zachować umiar. Również w naszym codziennej aktywności fizycznej, prawda, jeżeli to jest umiarkowana, prozdrowotna aktywność fizyczna, tak najbardziej. Natomiast jeżeli już coś zaczynamy uprawiać zawodowo, no to wtedy może wpłynąć to na odwrotnie niż zamierzamy.
Za chwilę powiemy, jakie badania potwierdzają chorobę refluksową i jak się ją leczy. Panie doktorze, a jakie badania potwierdzają chorobę refluksową?
Jednym z takich najprostszych testów pozwalających na diagnostykę choroby refluksowej i jednocześnie leczenie jest test z lekiem hamującym wydzielanie żołądkowe. Jest to tak zwany inhibitor pompy protonowej, który hamuje wydzielanie nowodorów, w związku z czym hamuje wytwarzanie kwasu solnego w żołądku. Test ten polega na podawaniu podwójnej dawki leku, zwykle rano, przez około 7 do 14 dni. Jeżeli objawy choroby refluksowej zmniejszą się o co najmniej 50%, to możemy na tej podstawie rozpoznać chorobę refluksową. Nie jest to może test jakiś wybitnie czuły dla choroby refluksowej. Może być również nastąpić poprawa po innych, przy przypadku innych schorzeń, ale przyjmuje się, że u osób szczególnie młodych, u których nie ma jakichś czynników ryzyka poważniejszej choroby, taki test jest wystarczający do rozpoznania choroby refluksowej.
Często taki test to ci chorzy, czy też potencjalnie chorzy, to sami sobie przeprowadzają, bo kupują właśnie te prazole różne, bo one tam mają taką końcówkę i w ten sposób leczą się na własną rękę. Ile czasu tak można się testować, o tak można powiedzieć?
To prawda. W tej chwili jest ogromna dostępność tego typu leków. Są to jedne z najczęściej przepisywanych leków na świecie, nie tylko w Polsce. Ponadto leki te można kupić bez recepty obecnie. Także niestety nadużywa się stosowania tych leków. Leki te są stosunkowo bezpieczne, natomiast podnosi się, że mogą mieć również pewne działania niepożądane, które mogą dopiero objawić się po wielu, wielu latach. Dlatego też przy stosowaniu tego typu leków jednak należy skonsultować się z lekarzem, nie przyjmować ich samowolnie.
Czyli jak długo można tak sobie samemu przyjmować i jeśli to nie pomaga, to jednak odstawić i pójść do lekarza?
Jeżeli ktoś miał rzeczywiście objawy choroby refluksowej i to były krótkotrwałe przez kilka dni występujące objawy i przyjęcie tego typu leków pomogło, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli te objawy nawracają i pacjent ciągle przyjmuje te leki, to lepiej zgłosić się do specjalisty.
Jasne. A inne metody diagnozowania?
Przyjmuje się, że pacjent z chorobą refluksową powinien mieć przynajmniej raz w życiu wykonaną gastroskopię, czyli ocenę endoskopową przełyku i żołądka.
Mało przyjemne.
Jest to mało przyjemne badanie, ale Polskie Towarzystwo Gastroenterologii zaleca to badanie szczególnie w przypadku podejrzenia zapalenia przełyku albo też występowania objawów alarmowych, czyli takich objawów, które mogą sugerować poważniejszą chorobę. Do takich objawów alarmowych zaliczamy zaburzenia połykania, bolesne połykanie, spadek masy ciała, wyczuwalny opór w nadbrzuszu, czy też na przykład objawy krwawienia do przewodu pokarmowego.
I to są te, których nie wolno w żadnym wypadku lekceważyć.
Tak, tak. Wtedy należy wykonać pilną endoskopię. Natomiast chciałbym jeszcze podkreślić, że sama w sobie endoskopia nie jest badaniem, które na pewno potwierdzi obecność choroby refluksowej. Dlaczego? Około 50-70% chorych z chorobą refluksową nie ma żadnych zmian w przełyku w badaniu endoskopowym. Innymi słowy, prawidłowy wynik endoskopii nie wyklucza obecności choroby refluksowej.
A dlaczego tak jest?
Do końca nie wiadomo, ale u części pacjentów pomimo występowania refluksatu, czyli zarzucania treści żołądkowej do przełyku, nie wiąże się to z uszkodzeniem, przynajmniej w obrazie makroskopowym, w tym co widzimy w endoskopii, nabłonka przełykowego.
No jasne, a co w takim razie wtedy robić, jeśli gastroskopia nic nie wykazuje, a dalej mamy objawy?
Takim badaniem, które może pomóc nam w rozpoznaniu choroby refluksowej, jest tak zwana wewnątrzprzełykowa wielokanałowa impedancja z pH-metrią 24-godzinną. To bardzo mądrze brzmi, ale bardzo mało zjadliwie. Natomiast o co w tym chodzi? Mierzymy różnicę oporów elektrycznych w obrębie przełyku oraz również mierzymy pH w obrębie przełyku. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj refluksu, czy jest to refluks kwaśny, czy niekwaśny, dostaje się do przełyku. Mało tego, możemy powiedzieć, czy jest to refluks na przykład gazowy, czy refluks płynny, czy też refluks stały, na podstawie właśnie różnicy oporów elektrycznych, jakie stwierdzamy w przełyku.
Ale jak to się dzieje, to ten pacjent jest podłączony do jakichś urządzeń, czy...
Tak, jest założona specjalna elektroda do przełyku, prawda, bardzo cienka, natomiast na zewnątrz jest taki detektor, który mierzy wszystkie te parametry, o których wspomniałem. Co więcej, pacjent może również nacisnąć przycisk w momencie, kiedy odczuwa jakieś dolegliwości, takie jak zgaga czy kwaśne regurgitacje, czyli zarzucanie kwaśnej treści. I wtedy, odczytując pomiar, możemy powiedzieć, czy była korelacja pomiędzy tym, co wykazała nam aparatura, a tym, co zgłasza nam pacjent.
No dobrze, ale czy to się dzieje wtedy, kiedy on jest w szpitalu, czy on normalnie funkcjonuje? Bo wiadomo, że refluks nie pojawi się wtedy, kiedy na przykład mamy pozycję odpowiednią do tego, żeby go nie było. Ale możemy się położyć, nachylić, możemy normalnie chodzić, funkcjonować i wtedy ten refluks ma bardzo różne możliwości pojawienia się. Więc jak to jest? 24 godziny?
Tak, to jest pomiar 24 godziny, ale oczywiście w warunkach ambulatoryjnych. Warunki muszą być jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Pacjent nie musi leżeć w szpitalu z tego powodu. Ma żyć w swoim środowisku, żeby te warunki odpowiadały temu, co się dzieje w życiu codziennym.
Czyli rejestruje się jego dobę i to, co tamte urządzenia zanotują.
Dokładnie.
Czy jeszcze jest jakieś możliwe diagnozowanie?
Czasami wykonuje się badanie manometryczne. To z kolei określa nam
ciśnienie,
tak, i perystaltykę w obrębie przełyku, czyli oceniamy, jakie jest ciśnienie w dolnym zwieraczu przełyku, jaka jest perystaltyka przełyku. To badanie wykonujemy głównie wtedy, kiedy myślimy o leczeniu zabiegowym choroby refluksowej.
A to też możliwe jest.
To też jest możliwe, oczywiście.
No to teraz przejdźmy do tego leczenia. Jak już pan wspomniał, to podstawowe leczenie to jest to obniżenie stężenia kwasu solnego, tak to nazwijmy wprost.
No tak, może bym nawet zaczął od pewnych zmian naszych zachowań. Bo tutaj powinniśmy przede wszystkim zwrócić na to uwagę, prawda? A więc na przykład, jeżeli coś zjemy, to nie kładźmy się od razu spać. Zachowajmy jednak ten odstęp 2 godzin pomiędzy posiłkiem a położeniem się. Powinniśmy, jak już wcześniej wspomniałem, unikać jakichś obcisłych ubrań, pracy w zgiętej pozycji ciała, jeśli to jest oczywiście możliwe. No i dbać również o nasze zdrowie, czyli unikać używek typu alkoholu, papierosy, bo to istotnie wpływa na częstość choroby.
Zmiana stylu życia, a jeśli chodzi o farmakologię?
Tutaj dysponujemy przede wszystkim tak, lekami, które hamują wydzielanie żołądkowe i tak jak już wspomniałem, najlepszymi lekami tego typu są inhibitory pompy protonowej, które bardzo skutecznie hamują wydzielanie kwasu solnego. Takie doraźne działanie to są leki zobojętniające i osłaniające błonę śluzową żołądka i przełyku oraz tak zwane leki prokinetyczne, czyli leki, które zwiększają motorykę, perystaltykę przełyku i żołądka, aczkolwiek tutaj dostępność skutecznych leków jest niestety niewielka, czyli na chwilę obecną nie dysponujemy dobrymi lekami, które wpływałyby na poprawę perystaltyki w chorobie refluksowej.
A czy kiedy trzeba sięgnąć po jakiś zabieg?
Przede wszystkim wtedy, kiedy mamy chorobę refluksową oporną na nasze leczenie, czyli stosujemy leki tak jak inhibitor pompy protonowej.
I nie pomaga.
I nie pomaga. Albo mamy młode osoby, które nie chcą być do końca życia uwiązane tego typu lekami. Wtedy należy rozważyć zabieg operacyjny.
I jaki to jest zabieg? Co się wtedy robi? Poszerza się, zwęża się, wycina się?
Nie, wykonuje się zabieg tak zwanej funduplikacji Nissena, czyli jak gdyby robi się taki mankiet wokół dolnego zwieracza przełyku, który ma spowodować, że ten przełyk będzie bardziej ściśnięty.
Czy zamykać się będzie?
Tak, tak. Jest to zabieg, który wykonuje się laparoskopowo, aby uniknąć bardziej rozległym zabiegom operacyjnym.
No dobrze, a jakie mogą być konsekwencje długo nieleczonego takiego refluksu?
Przy nieleczonym refluksie może dojść do powstania powikłań. Takimi powikłaniami jest na przykład zapalenie przełyku, ale również zwężenie przełyku, krwawienia do przewodu pokarmowego, czy też rozwój tak zwanego przełyku Barretta. Przełyk Barretta to jest zastąpienie tego prawidłowego nabłonka wielowarstwowego płaskiego, który występuje w dolnej części przełyku, nabłonkiem walcowatym, charakterystycznym dla żołądka, w którym występuje tak zwana metaplazja jelitowa bądź też żołądkowa. Jest to tyle istotne, że przełyk Barretta jest stanem przedrakowym, czyli przełyk Barretta zwiększa ryzyko rozwoju raka gruczołowego przełyku.
A jak mocno?
Przyjmuje się, że jest to częstość około 0,5% na rok.
Czyli to nie jest aż taki duży odsetek.
Nie jest duży odsetek. U takich pacjentów przede wszystkim powinniśmy wykonywać nadzór endoskopowy w zależności od tego, czy w tym przełyku Barretta występuje dysplazja, czy nie. Częstość nadzoru endoskopowego będzie różna. No i oczywiście powinniśmy wprowadzić intensywne leczenie farmakologiczne i tu już nie ma wyboru. Musimy stosować inhibitory pompy protonowej.
No dobrze, ale mówi się, że takie obniżanie tego stężenia kwasu solnego w żołądku może powodować zmniejszenie naszej odporności na inne, na przykład zarazki, które gdzieś tam sobie połykamy, wdychamy. Czy stosowanie właśnie tych inhibitorów nie powoduje zagrożenia? Ja wiem, że to można zrównoważyć, że owszem, szkodzimy sobie, ale nie mamy innego wyjścia. Ale czy tak się może zdarzyć?
Tak. Są prace, które właśnie potwierdzają, że długotrwałe stosowanie leków inhibitorów pompy protonowej może wpływać na zakażenia, również na rozwój biegunek wywołanych przez Clostridium difficile. Mówi się również o interakcjach tego typu leków, inhibitorów pompy protonowej z innymi lekami, czyli generalnie te leki mogą osłabiać działanie innych leków, na przykład działających na układ sercowo-naczyniowy. Dlatego zawsze należy rozważyć za i przeciw i powinniśmy stosować inhibitory pompy protonowej tylko w sytuacjach niezbędnych, tak jak na przykład w przełyku Barretta, a jeżeli chodzi o chorobę refluksową, to powinniśmy stosować ją w najmniejszej skutecznej, te leki powinniśmy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czyli zmniejszamy dawkę i sprawdzamy, czy pacjent nadal nie ma objawów.
Czyli jeżeli bierzemy jakiekolwiek leki związane z układem krążenia lub w ogóle jakieś inne leki, ich sięgamy jednocześnie po te prazole, nazwijmy je tak, to wtedy możemy sami sobie zaszkodzić.
Tak, było kilka prac, które mówiły o wpływie właśnie tego typu leków na leki tak zwane przeciwpłytkowe, czyli u osób, na przykład, które stosuje się po zawale mięśnia sercowego. Najnowsze badania nie potwierdziły tego typu interakcji, ale mówi się o wpływie inhibitorów pompy protonowej na inne schorzenia, również na zaburzenia elektrolitowe, na przykład na hipomagnezemię. Dlatego zawsze należy rozważnie brać tego typu leki i w oparciu o konsultację z lekarzem.
A jak się ma do tego Helicobacter pylori? Czy to pomaga, czy przeszkadza w rozwoju?
W rozwoju choroby refluksowej? Tak. Tutaj problem jest troszeczkę bardziej skomplikowany, ponieważ jeżeli mamy zakażenie Helicobacter pylori dotyczącej całego żołądka, przede wszystkim trzonu i części przedoźwiernikowej, to wtedy często jest tak, że wydzielanie kwasu solnego jest mniejsze. W związku z tym po eradykacji może dojść do wzrostu stężenia kwasu solnego w żołądku. Natomiast jeżeli zakażenie dotyczy tylko części tej dalszej żołądka, to zwykle wydzielanie kwasu solnego jest pobudzone. I wtedy, jeżeli wyleczymy Helicobacter pylori, to najczęściej zmniejszamy wydzielanie kwasu solnego.
Dobrze, przed nami w tej chwili rozpusta po dłuższym okresie wstrzemięźliwości, czyli nawet nie u niektórych postu i to dość ostrego. Jak taką nagłą zmianę może wytrzymać nasz układ pokarmowy?
No tak, jest to trudny czas, okres świąteczny to jest trudny czas dla żołądka, ponieważ wiele pokus sprzyja temu, żeby nasilić chorobę refluksową. Taka najprostsza rada to nie objadajmy się przede wszystkim. Czyli jeżeli nawet mamy na coś ochotę, to spróbujmy podzielić to na kilka porcji, zróbmy sobie przerwę. Tak, żeby nie rozciągać za bardzo tego żołądka, bo to sprzyja cofaniu się treści żołądkowej do przełyku. Łatwo jest to powiedzieć, ale unikajmy jednak potraw pikantnych, potraw tłustych, ale również pamiętajmy o tym, że słodycze nasilają objawy choroby refluksowej. Czyli niestety wszystko to, co smaczne, może nasilić objawy choroby refluksowej.
A czasem mówią na trawienie może tak, mały kieliszeczek.
Tak zwany aperitif. Natomiast to niestety zwykle te alkohole niskoprocentowe, one pobudzają wydzielanie kwasu solnego, dodatkowo mogą wpłynąć na zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza przełyku. Pobudzenie na trawienie, to znaczy właśnie pobudzenie wydzielania kwasu solnego i przez co łatwiej trawi się pokarm, ale to może sprzyjać chorobie refluksowej.
I to są właśnie te takie momenty, kiedy chcemy sobie pomóc, a okazuje się, że bardziej szkodzimy. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o takie produkty, które warto właśnie w okresie świątecznym mieć pod ręką, które będą łagodziły.
No oprócz tej wspomnianej sody, prawda, czyli to takim sposobem internautów, a proponowałbym tak na podorędziu, jeżeli ktoś rzeczywiście obawia się o chorobę refluksową, posiadanie środków zobojętniających, czy też osłaniających błonę śluzową, a więc są to takie produkty jak alginiany, wodorotlenek sodu, czy wodorowęglan sodu, czy wodorotlenek glinu. Są preparaty łączone w Polsce, gdzie wszystkie te składniki są w jednej tabletce, wystarczy ją przyjąć na godzinę po spożyciu pokarmu i to powinno ulżyć dorywczo.
A kiedy koniecznie trzeba już iść do lekarza?
No jeżeli występują oczywiście objawy alarmowe, o których wcześniej wspominałem, prawda? Jeżeli po świętach nasze objawy nadal się utrzymują, mimo tego, że już nie popełniamy tego grzechu obfitości w jedzeniu, to należałoby zastanowić się, czy nie zgłosić do lekarza.
Życzymy, aby nikt nie musiał iść do lekarza i aby te święta były jak najbardziej zdrowe. Moim i Państwa gościem był doktor nauk medycznych Jarosław Daniluk, zastępca kierownika Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych i przewodniczący oddziału białostockiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Życzę wszystkim zdrowych i wesołych świąt. Po świętach mówić będziemy o alergii, bo tam właśnie zacznie się wtedy poświąteczny tydzień z alergią. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.